całe swoje życie myślałam o tym, żeby pracować w jakiś sposób z książką. Jak tylko zaczęłam czytać książki, to uznałam, że warto po prostu trafić do biblioteki. I faktycznie najpierw trafiłam do biblioteki szkolnej, a potem sama w wieku 10 lat przyszłam do oddziału dziecięcego przy Mieszka I. Dowiedziałam się po prostu, w jakiej formie się zapisać i tam korzystałam już potem przez wszystkie lata, czy później biblioteki, tak zwanej centrali, bo tak się nazywała biblioteka przy Mieszka I dla dorosłych. Natomiast potem już poszłam świadomie do studium bibliotekarskiego do Poznania. Takie studium faktycznie bardzo dobre, przygotowujące do praktycznego wykonywania tego zawodu. No i mieliśmy na drugim roku praktyki właśnie w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna. Tutaj byłam w sumie z dwiema koleżankami na praktykach. Bardzo się spodobało to miejsce, bo było bardzo dużo ludzi. Jak się potem dowiedziałam, tam było 40 pracowników zatrudnionych we wszystkich placówkach, łącznie z centralną, z działem gromadzenia. W samym dziale gromadzenia, w którym też mieliśmy kilka dni praktyk, to się okazało, że jest osobna była inna osoba od pracowania książek tylko do centrali, a inna osoba pracowała tylko dla filii. Więc już to wskazywało na to, że tych książek jest bardzo dużo. No i byłam to właśnie przyjęta, potem się dowiedziałam, że będzie wolne miejsce, wolny właśnie wakat będzie prawdopodobnie właśnie jesienią. No i rozmawiałam wtedy z panią Czesławą Janowicz, czyli wtedy poprzednią zastępcą dyrektora Biblioteki Publicznej. No i po rozmowie kwalifikacyjnej chciała mnie przyjąć faktycznie od 1 lipca. Bo wtedy się szykowała inwentura w centrali, a ta inwentura kiedyś to wyglądała w zupełnie inny sposób, bo to trzeba było bibliotekę zamknąć na cały miesiąc, było musiało być kilku pracowników, a to był jeszcze okres urlopowy. Ale udało mi się jednak panią Czesławę przekonać, żebym została jednak od 1 sierpnia dopiero do pracy została przyjęta, bo po prostu chciała mieć jeszcze miesiąc wakacji, tak naprawdę ostatnich wakacji szkolnych. No i faktycznie rozpoczęłam pracę 1 sierpnia 1987 roku w oddziale dziecięcym. Czyli tam zostałam zawsze od razu skierowana. Wtedy kierowniczką była pani Danuta Filipiak. No i to praktyczne przygotowanie z tego studium bibliotekarskiego bardzo mi się przydało później do wykonywania zawodu, dlatego że też byłam rzucona głęboko w wodę, w sensie takim, że wypożyczanie dla dzieci, wiadomo, że oprócz wypożyczania czy tutaj obsługi w czytelni, no już była ta działalność edukacyjno-kulturalna prowadzona. Oczywiście ona była zupełnie inaczej wyglądała niż w tej chwili, dlatego że wszystko robiło się tak naprawdę ręcznie. Pewne scenariusze samemu się trzeba było napisać, trzeba było przygotować wszystkie formy konkursów, czy jakichś plakatów, afiszów, które były zawieszone w gablocie na korytarzu, to wszystko robiło się po prostu ręcznie. I tak naprawdę była taka dosyć swoboda działania, jeżeli chodzi o taką działalność, bo wystarczyło się porozmawiać z kierownikiem, czy się zgadza na pewne rzeczy i to się po prostu robiło. I tak na dobę każda placówka jakby robiła wokół siebie tą pewną działalność, tak? No i tam pracowałam 5 lat. Po 5 latach zostałam przeniesiona do filii numer 9, jak to pan dyrektor Abroży uzasadni, żeby poznać specyfikę filii. Filii numer 9, no to była placówka zupełnie inna, osiedlowa, typowa dla mieszkańców właśnie tych winiar. Taka charakterystyczna cecha tych czasów to była taka, że bardzo dużo czytelników było wtedy z zakładu Polania, którzy zawsze po pracy właśnie przychodzili do biblioteki po książki. I tych książek naprawdę wypożyczali bardzo dużo. No i tam się czytelników po prostu znało, bo to byli czytelnicy, którzy często przychodzili nie tylko po książki, przychodzili również po to, żeby porozmawiać, podzielić się jakimiś ciekawostkami z tego osiedla właśnie. I po kolejnych 5 latach zostałam przeniesiona do centrali, do biblioteki głównej, jak się potem zaczęła nazywać. Następnie do wypożyczalni dla dzieci, bo tutaj się zmieniły też nazwy tych bibliotek. Wróciłam z powrotem do biblioteki dla dorosłych, a potem już na filię numer 2 na Staszica, gdzie do tej pory pracuję. Najpierw jako pracownik, a potem jako kierownik. Czyli faktycznie tych zmian było troszeczkę. Czy to było dobre, czy złe? Trudno powiedzieć. Z punktu widzenia dyrekcji zakładu na pewno o tyle dobre, że zawsze trzeba no wiadomo, potrzebne jest zastępstwo na przykład, potrzebne jest wykorzystanie jakby zdolności pracownika w innej placówce. Natomiast z punktu widzenia czytelnika i no, osoby pracującej w danym miejscu niekoniecznie, dlatego że czytelnik zawsze przychodzi też nie tylko do biblioteki, ale przychodzi też do konkretnych osób. Właśnie ze względu na to, że uważa, że ta osoba lepiej poszuka książek niż ta druga, że właśnie się zna tą osobę, więc siłą rzeczy też można też dla tych czytelników, jakby dla tych swoich stałych czytelników pewne formy zastosować, o których, bo się ich zna po prostu, tak? Także no, ja należę do tej większości pracowników, którzy byli przenoszeni. Chociaż w bibliotece też była jedna osoba została, która nigdy nie była przeniesiona przez te wszystkie lata. Praca w centrali wyglądała inaczej. Tam była praca z bardziej z anonimowym czytelnikiem, czyli po prostu czytelnik, to korzystali czytelnicy ze wszystkich szkół praktycznie, ze Starego Gniezna, głównie ze szkół średnich. W następnych latach pojawiali się też studenci z tych szkół, które się tutaj otwierały, a ponieważ wtedy jeszcze te szkoły wyższe nie miały swoich bibliotek, więc siłą rzeczy korzystali jakby tutaj z biblioteki publicznej. Czyli to była praca wtedy, my to widzieliśmy cały czas, bo na przykład jeżeli się rozwijało medyk, szkoła medyczna, no to wiadomo, że było więcej studentów jakby, czy słuchaczy tej szkoły i do nich też kupowało się odpowiednią literaturę. Czyli wtedy po prostu miała wzięcie bardzo duże literatura popularno-naukowa. Właśnie tutaj w centrali. Podobnie zresztą jak zaczęły się rozwijać kierunki ekonomiczne, zarządzania, marketingu, no to siłą rzeczy tutaj też te działy się rozwijały. Natomiast w bibliotekach osiedlowych tej literatury popularno-naukowej, takie typowy do nauki czy właśnie do studiowania, no nie było potrzeba kupowania. Więc tutaj bardziej nastawiano się na poradniki, dla książki dla szkół średnich czy podstawowych, jeżeli chodzi o literaturę popularnaukową. Natomiast większość tutaj na pewno kupowała się literaturę piękną, tak? I książki dla dzieci, bo było takie po prostu zapotrzebowanie. Więc faktycznie te placówki osiedlowe działały inaczej. I na dobrą sprawę w miarę upływu lat i rozwoju jakby, czy właśnie komputeryzacji, internetu, siłą rzeczy literatura popularno-naukowa w bibliotece straciła na znaczeniu. Czyli w tej chwili tak naprawdę już nie kupuje się książek typowych do studiowania, podręczników, bo one są w tej chwili po prostu w szkołach wyższych, czy też korzysta się właśnie z internetu w pewnych fragmentów. Natomiast mają wzięcie książki typowo poradnicze, czyli nadal bazujemy na socjologii, na psychologii, na rozwoju osobistym. W międzyczasie też nazwy działu się pozmieniały. Jak ja rozpoczynałam pracę w 1987 roku, no przede wszystkim górą był system UKD, czyli Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. To było dobre dla bibliotekarzy, dlatego że wiadomo, że jeżeli się jest bardzo duża biblioteka, czytelnik się pyta o książki z danego działu, łatwiej od razu bibliotekarzom odszukać, tak? Poszukać książki czy z medycyny osobno, czy właśnie z historii, z geografii. Natomiast dla czytelnika to nie było zbyt dobre, nie jest to zbyt dobre posunięcie, dlatego że czytelnik no, nie zna tych cyfr i nie musi ich znać. Więc na bazie tego tak naprawdę zaczęły się rozbudowywać takie działy już typowo hasłowe. Czyli właśnie przy psychologii powstał rozwój osobisty, tak? Powstały też książki poradnicze, na przykład osobno, ponieważ było duże zainteresowanie ze strony dotyczące uzależnień, więc powstał osobny dział pod tytułem uzależnienia. Czyli te książki były wyodrębnione z działu medycyny i właśnie taki dział powstał. Jak tutaj szczególnie panie zaczęły się interesować sytuacją kobiet w świecie arabskim, to właśnie z tych wszystkich biografii został wydzielony specjalny dział mówiący tylko o tych kobietach i na bazie tego te działy nadal się rozwijają, bo powstały z biografii, znowu były wydzielone historie prawdziwe, czyli książki oparte na faktach, ale pisane w formie powieściowej. Później powstały jeszcze prawdziwe historie kryminalne, więc tak na dobrą sprawę to cały czas się rozwija. Chociaż my bibliotekarze jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego UKD i nam niektórym z nam trudno od tego odejść po prostu. Ale to też niestety wymaga to więcej pracy w dziale gromadzenia. Bo wtedy jeżeli książkę weźmiemy do ręki i stwierdzimy, że to jest medycyna, po prostu idzie do działu medycznego, czyli 61. A jeżeli to jest książka, która musi wziąć pod uwagę, czy to jest więcej psychologii, czy więcej jest jednak czegoś innego, innego, no to wtedy trudniej opracować daną książkę i żeby ją wprowadzić do odpowiedniego działu. Tutaj, jeżeli chodzi o klasyfikację dziecięcą, to było lepiej, bo od samego początku w bibliotekach dziecięcych, czy w częściach filii dotyczących dzieci, tam pojawiały się już nazwy, czyli powieści były rozdzielone na powieści fantastyczne, powieści przygodowe, osobno baśnie, osobno wiersze, książeczki dla najmłodszych, czyli tutaj te nazwy dla dzieci się pojawiały. Natomiast w przypadku właśnie literatury dla dorosłych, no było z tym troszeczkę ten opór, trzeba było przełamać. I tutaj bardzo duże zasługi miała pani Bożena Błaszak, czyli kierownik filii numer 2, która właśnie widziała taką potrzebę. I na przykład z literatury amerykańskiej, angielskiej, jako pierwsza wydzieliła kryminały. Co się okazało strzałem w dziesiątkę, bo przyszedł boom na kryminały, najpierw skandynawskie, polskie, ten boom cały czas trwa. Więc jeżeli teraz postawimy czytelnika przed działem z kryminałami, on już wie, że może tutaj to wypożyczać. Gorzej mu było książek szukać tego typu, na przykład w literaturze amerykańskiej, angielskiej, nie wiedząc o tym, czy to jest kryminał, czy nie, prawda? Kiedy w ogóle biblioteki były bez wolnego dostępu do półek, więc książki się podawało po prostu według zapisów magazynowych, więc to już jest ułatwienie było dla czytelników, że był ten wolny dostęp do półek, a potem coraz większe ułatwienia właśnie w kierunku, taki ukłon w stronę czytelnika, że to właśnie biblioteka stała się dla czytelników, a nie dla bibliotekarzy. No i to cały czas się w tej chwili pogłębia, no bo my chcemy, żeby czytelnicy nas odwiedzali, więc musimy też im ułatwić korzystanie z całej biblioteki. Pierwszego dnia nie pamiętam, natomiast całość, jeżeli chodzi o pracę w bibliotece, no to na takiej zasadzie, że tak jak mówiłam, no nie było komputerów, nie było internetu, wszystko robiło się ręcznie, więc każda książka miała swoją kartę. Czytelnik, gdy wypożyczał książki, to z książki była wyciągana ta karta, ona była wkładana do kieszonek. Kieszonka to było takie właśnie zbiór tych książek wypożyczonych przez czytelnika, więc siłą rzeczy to wszystko zapisywało się ręcznie. W przypadku, jak trzeba było wysłać upomnienia, czyli zobaczyć po prostu, czy czytelnik już powinien oddać te książki, no to było kilka dni wypisywania tych upomnień, bo trzeba było wszystkie kieszonki przejrzeć, sprawdzić właśnie datę zwrotu, która powinna być, wszystkie wypisać to wszystko, włożyć do kopert, nakleić znaczki, więc to było naprawdę dużo pracy takiej typowo fizycznej, związanej właśnie z obsługą czytelnika. Już nie mówiąc o tym, że ponieważ katalog, czyli spis książek, to był katalog kartkowy, więc siłą rzeczy ułatwienie dla bibliotekarza było to znajomość księgozbioru. Dlatego, że ja sobie nie wyobrażam, że jeżeli robiła się kolejka czytelników, żeby biegać teraz do katalogu i sprawdzać każdą książkę czy autora, tak? Więc siłą rzeczy lektury czy klasyki literatury, no po prostu powinno się znać. Jeżeli chodzi o literaturę, bo później jak trafiłam do biblioteki właśnie, do Centrali Biblioteki dla Dorosłych, no to tam katalog w ogóle był na korytarzu, więc wszystko odbywało się też na stojąco, była taka duża, wysoka lada, przy której się wypożyczało książki, no a tam odwiedziny w ciągu dnia było około 200 osób. Więc siłą rzeczy obsługa takiego czytelnika, no to była naprawdę dosyć ciężka praca fizyczna. Już nie mówiąc o tym, że te wszystkie książki trzeba było potem poukładać w wielkiej bibliotece, tak? Więc znowu ta klasyfikacja nam pomagała, czyli sygnatury, znak miejsca książki na półce. Więc siłą rzeczy ta praca, tak mówiłam, wyglądała zupełnie inaczej w centrali, inaczej na placówce osiedlowej. Były jeszcze te placówki zakładowe, były placówki na Skierszewie, na Dalkach, z tym, że one no, mieściły się w budynkach, które nie spełniały jakby warunków. Czyli na przykład byłam raz chyba właśnie w tej chwili na Dalkach, no to tam była placówka, gdzie nie było ubikacji, ale też nie było miejsca, gdzie można by było skorzystać z tej ubikacji. Natomiast na Skierszewie mieściła się filia, która była w budynku, gdzie można było skorzystać z łazienki, ale one mieściła się jakby w innym biurze, o, może w ten sposób. I tam też był piec kaflowy, także to były placówki, które faktycznie no, nie spełniały na ten moment warunków. I po drodze gdzieś tam w międzyczasie te filie były likwidowane. Ze względu właśnie na brak pieniędzy na to, żeby zrobić remonty, czy właśnie zmodyfikować te placówki, no i ostały się to biblioteki, które się ostały. Miałam też kilka dni czy tygodni pracy, również możliwość w bibliotece zakładowej przy Polaneksie, więc to była zupełnie specyficzna placówka, gdzie faktycznie jakby w czasie przerwy czy po pracy tam panie właściwie korzystały z tej biblioteki, czy wypożyczały książki. dla siebie czy dla dzieci. Ale ta biblioteka też dosyć szybko potem została zlikwidowana. Więc w sumie na dobrą sprawę ja trafiłam już wtedy, kiedy, znaczy właśnie w tych latach 90. te placówki po prostu powoli były, znikały jakby w przestrzeni miejskiej. A niestety mieszkańcy tych osiedli no, zostali zmuszeni do tego, żeby dojeżdżać po prostu do tych większych, które jeszcze zostały. Kiedy było mówione, że to przy tych wszystkich zakładowych powinno po prostu to, taka biblioteka powinna funkcjonować. No i właśnie była właśnie tutaj w Polanie i była w Polaneksie. No, w Polaneksie tylko, w Polanie przepraszam, była tylko chyba jeden raz, żeby tam zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tam jeszcze pani Helena Kasprzak pracowała jako kierowniczka. I ta placówka też nie była czynna, te placówki nie były czynne tak jak wszystkie inne placówki, tylko okrojono ilość godzin. Nie? Także to tak wyglądało po prostu. W tym czasie działała bardzo prężnie czytelnia. Ta czytelnia na całe szczęście była od strony ulicy. Czyli wszyscy, którzy gdzieś szli wzdłuż tej ulicy Mieszka I, to mogli zobaczyć po prostu przez okna, co tam się dzieje. I faktycznie tych dzieciaków było bardzo dużo. Tam się robiło zajęcia i feryjne, później dopiero po jakimś czasie były robione wakacje letnie. Natomiast w ciągu tak dnia dużo dzieciaków przychodziło, które po prostu kończyły lekcje w szkole, czekały na autobus, czy biblioteki, czy właśnie ze szkoły muzycznej dużo dzieci przychodziło, które miały już zajęcia zakończone, a czekały na przykład na ćwiczenia. Więc w sumie tych dzieciaków naprawdę było dużo i w czytaniu, i wypożyczaniu. Więc ten pierwszy okres to biblioteka się bardzo rozwija dziecięca. Potem właśnie tą kierowniczką została też pani Bożena Błaszak, to ona tak naprawdę rozpoczęła tą taką działalność, już typowo działalność kulturalno-edukacyjną. Ale w sumie dużo grup jak zorganizowanych to raczej nie było. Przynajmniej sobie nie przypominam, żeby takie były po prostu. One się dopiero to później to wszystko, jak zaczęła być takie też Ministerstwo Edukacji wtedy wymyśliło sobie przysposobienie biblioteczne, które było obowiązkowe. I zarówno biblioteka szkolna musiała to prowadzić, no i ze względu na to też rozpoczęły się właśnie zajęcia, ale to były takie typowe lekcje biblioteczne, czyli lekcje związane z tym, żeby pokazać dzieciom księgozbiór, pokazać jak korzysta się z biblioteki, ale także co to jest właśnie katalog, jak z tego katalogu korzystać. Później były na przykład o tym, co to są czasopisma, czyli były wtedy Świerszczyk, Płomyk, Płomyczek, Świat Młodych. To było wszystko dzieciom pokazywane, czyli to były takie te lekcje tematyczne, związane typowo z korzystaniem z biblioteki. Podobnie zresztą jak korzystanie z encyklopedii, ze słowników, czyli wypełnialiśmy to przysposobienie biblioteczne właśnie w ten sposób. Na zasadzie współpracy między bibliotekami szkolnymi a biblioteką publiczną. Przysposobienie biblioteczne było realizowane przez biblioteki szkolne. I oczywiście oni chcieli, powiedzmy, bibliotekarki chciały to rozszerzyć, więc siłą rzeczy po prostu przechodzili też z grupami jakby do działu dziecięcego. Ze szkół średnich właśnie, później ci studenci, tak jak się pojawiło ksero po raz pierwszy, to po prostu się stało przy ksero kilka godzin i się kserowało tylko. Wszystkie materiały, jakie tylko można było. Czytelnia była oblężona, no bo ludzie korzystali po prostu z podręczników, z literatury popularno-naukowej i no i z tego ksero, bo chcieli, po prostu potrzebowali tych materiałów. I faktycznie wtedy biedny Tomek Ławniczak po prostu kilka godzin stał, a jakby nie było, no to my wszyscy musieliśmy tam po prostu stać przy tym ksero i to po prostu robić. Jak się śmialiśmy, że punkt ksero się zrobił w bibliotece. Zaczęliśmy też robić lekcje tematyczne. I tak mówiłam, przez te wszystkie lata 90. czy potem właśnie rok 2000 i tak dalej, to było o tyle, może to ułatwienie, to utrudnienie, trudno powiedzieć. W każdym razie wiadomo, w tej chwili można skorzystać z internetu. Są różne bazy danych. Można sobie scenariusze pościągać po prostu, zmodyfikować. Natomiast wtedy po prostu wszystko pisało się samemu, tak na dobrą sprawę. Oczywiście też był księgozbiór metodyczny tak zwany. Każda placówka miała swój księgozbiór metodyczny, do którego się kupowano właśnie książki mówiące o metodach pracy i tak dalej. Natomiast głównie te scenariusze pisało się po prostu samemu. I pamiętam, jak wydano właśnie książkę Harry'ego Pottera, pierwszy tom, to już rok później, w czasie ferii zimowych, zrobiłam sobie scenariusz zajęć i codziennie był właśnie zajęcie oparte na tym właśnie Magiczna Szkoła Czarodziejów i Czarodziejów. Także wtedy się zrobiły też protesty w prasie gnieźnieńskiej, co to robi biblioteka, że takie właśnie po prostu podejmuje tematy. Nawet z Głosu Wielkopolskiego wtedy dziennikarz przyszedł i się pytał, znaczy on, oczywiście on się śmiał z tego, ale po prostu chciał uzyskać informację, dlaczego akurat tym tematem się zajęliśmy, tak? Także to faktycznie po prostu ja próbowałam też i chciałam zawsze jednak gdzieś tam wyprzedzać pewne jakby momenty, które się pojawią i po prostu miałam nosa do tego, że Harry Potter faktycznie będzie tym hitem i się okazało, to było bardzo fajne. Tego Harry'ego Pottera też tam gdzieś później cały czas nawiązywaliśmy, bo na przykład też kilka lat później, jak wyszła chyba szósty tom, to razem z Przemianami, redakcją Przemian, zrobiliśmy taki konkurs dla dzieciaków, że jakby odpowiedzą tam na pytanie związane z Harrym Potterem, to dostaną w nagrodę ten szósty tom, no więc nawet totalny był. Także bardzo dużo było kuponów, bo to były kupony, które trzeba było wypełnić albo i przynieść do biblioteki, albo do redakcji Przemian. No i faktycznie miało bardzo duże wzięcie po prostu to. Później jak się zaczęły też książki, już pracowałam w bibliotece dla dorosłych, no to się zaczęło taka boom na książki o wampirach, więc mówię, trzeba je kupić na pewno i okazało się, że faktycznie potem robiły się kolejki za tymi książkami. Ja w ogóle się starałam zawsze wyciągać właśnie takie książki, które mogą przyciągnąć uwagę. I pamiętam, kiedyś byłam też w Empiku, szukałam książek na nagrody w jakimś konkursie, no i przy okazji wyciągnęłam taką niepozorną książkę, trochę dziwną, z jakąś dziurą. I to była książka z dziurą właśnie pisarza francuskiego Tuleta, który się okazał, że jest we Francji bardzo znaną postacią, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą. Więc ta książka z dziurą zrobiła taką furorę, że na każdych po prostu spotkaniach, warsztatach dzieciaki aż kwiczały z zachwytu, że mogą się tą książką jakby pobawić. A jednocześnie pamiętam, przyjeżdżali tutaj, to jakaś była redakcja chyba z Warszawy, z radia chyba przyjechali, bo wtedy było właśnie spotkanie na rynku i instytucje tam wszystkie kulturalne udzielały wywiadu, więc jak mówiłam o tej książce z dziurą, to faktycznie, no, że książka z dziurą, redaktorzy nawet w Warszawie nie mogli się nadziwić, że taka książka funkcjonuje, więc siłą rzeczy faktycznie, no, te książki po prostu starałam się wyciągać, które przyciągają uwagę. Jak się potem pokazały książki, które można czytać właśnie nosem, więc książki zapachowe, więc to też kolejny strzał w dziesiątkę, że dzieciaki są tym po prostu zachwycone i muszę powiedzieć, bo praktycznie rzecz biorąc od 87 roku, no to jest prawie 40 lat, więc siłą rzeczy ja może tych lat nie wspominam raczej za pomocą dat. Ja właśnie wspominam za pomocą takich wydarzeń albo emocji, które się z tymi wydarzeniami wiązały. I teraz na przykład ostatnio byłam w sklepie, już nie powiem w jakim, w każdym razie pani, która była przy kasie, mówi, a ja poznaję panią, jaka ja byłam szczęśliwa, że mogę przyjść do biblioteki na zajęcia i dostałam cukierka. Więc siłą rzeczy by się wydawało taka zwykła rzecz jak cukierek w bibliotece, który można dostać, powodował, że tej osobie już dorosłej to gdzieś utkwiło w pamięci. Więc nam się nawet nie zdają sobie do końca sprawy, co tak naprawdę dziecko zadowoli, albo co dziecko z tego wszystkiego wyciągnie. Więc siłą rzeczy, ponieważ ja byłam skierowana właśnie do tej wypożyczalni dla dzieci, właśnie tego 1 sierpnia, więc gdzieś tam cały czas jak bumerang wracałam do tych dzieci, no i to się stało taką moją myślą, przewodnią wszystkich, jakby całej mojej pracy zawodowej, tak na dobrą sprawę. Więc wszędzie gdzieś tam były te dzieci, były te programy, projekty dla dzieci po prostu. Było wolne miejsce wypożyczy akurat w oddziale dziecięcym, więc siłą rzeczy tam trafiłam. Ale ponieważ no, ja lubiłam czytać wcześniej, czytałam te książki, znałam literaturę dla dzieci, dla młodzieży, więc łatwo mi było się w tym odnaleźć. Więc siłą rzeczy też te działania, które potem były prowadzone dla dzieciaków, łatwiej mi to było przeprowadzić. A później to się stało też moją pasją w jakiś tam sposób, żeby właśnie wyszukiwać te książki, takie smaczki, żeby na ich podstawie robić fajne zajęcia. I na przykład jak pracowałam, ponieważ jak mówiłam wcześniej, do tej biblioteki dla dzieci trafiało 2 czy 3 razy. Za każdym razem to był jakby inny okres. I w jednym słowie tych czasów udało mi się też taką w czasie wakacji letnich zgromadzić taką grupę młodzieży z tych ostatnich klas szkoły podstawowej, które pomagały przy tych feriach, które chciały się bawić z tymi młodszymi dzieciakami. I na zakończenie zawsze tych wakacji letnich robiły jakieś przedstawienie dla dzieciaków. Więc cały czas w tym okresie, niby to była praca dla dzieci, ale ona się ciągle zmieniała. Gdzieś na każdym etapie było coś innego, inne były potrzeby też dzieciaków, ale tak jak mówiłam, no ponieważ nie było tych wszystkich komputerów, nie było internetu, to wszystko robiło się po prostu tak naprawdę samemu. Czyli również jeżeli się powiedzmy, wymyśliłam sobie scenariusz o Harrym Potterze, a trzeba było zrobić miotły, to wiadomo, że nie kupię takich rzeczy, powiedzmy, w sklepie papierniczym, więc się zbierało jakieś sznurki, zbierało się kije po prostu w parku. Tak naprawdę cała rodzina w tym pomagała. To nie tylko ja, tylko faktycznie, jeżeli chcieliśmy coś innego zrobić, czego nie można było kupić, albo nie było na to środku, no to się po prostu samemu zdobywało. Na początku, ta chwila, no będziemy się otwierała, to część dziecięca jakby była osobna, czyli dla dorosłych osobna, wtedy potem już było to wszystko połączone. I ja tam akurat pracowałam w samej wypożyczalni. Czyli w czytelni był ktoś inny, prowadził zajęcia, ja pracowałam w samej wypożyczalni. I tutaj faktycznie, to mówię, placówka osiedlowa to jest inna specyfika faktycznie pracy. Pracuje się z czytelnikiem, którym się zna, o którym się wie. Na przykład przychodziły książki, to już pani, na przykład dla danej czytelniczki było wiadomo, że można jej odłożyć książkę, bo ona lubi na przykład romanse, inna lubi biografię, więc też te osoby się cieszyły, że się o nich pamięta, że o nich się myśli, że te książki na nich po prostu czekają. I faktycznie ta praca też była dobra, nie mówię, że nie, ale tak mówię, bardziej była nastawiona na czytelnika dorosłego, chociaż wiadomo, że ta placówka też była tyle inna, bo ona się wtedy mieściła na osiedlu Jagiellońskim, czyli bliżej do Ptaka, więc tam siłą rzeczy, nawet jak dzieciaki wpadały do biblioteki, to czasami w kapciach, dlatego, że miały bardzo blisko. Rodzice się tutaj w żaden sposób nie obawiali o bezpieczeństwo. On tutaj po prostu przychodził jak do siebie. I to też było fajne, że po prostu biblioteka była bardzo blisko ludzi. Natomiast w tej chwili, no wiadomo, Finlandia numer 9 jest przeniesiona, jest troszeczkę taki jakby zakątek osiedla. No to już rodzice, szczególnie ze względu na taką porę, powiedzmy, czy jesienno-zimową, czy taką późniejszą, no już dzieci, no nie puszczają samych dzieci, tak? A tam właśnie była ta biblioteka bliżej ludzi. Z punktu widzenia tamtego czasu ja odbierałam Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna ze względu chociażby na liczbę osób, które były zatrudnionych, ale także na fajne miejsca. Była lepsza, lepiej zorganizowana, lepiej wyposażona niż biblioteka szkolna, bo jak ja kończyłam wtedy właśnie te studium bibliotekarskie, były jeszcze wolne miejsca w szkole numer 1, w szkole numer 3, czyli bibliotekach szkolnych, ale te biblioteki były wtedy takie zapiziałe. Książki owinięte w szary papier, niedoinwestowane, więc mi się tu wydawała ta biblioteka taka prężnie działająca faktycznie. Jeszcze wtedy trafiłam na końcówkę poetyckiego lata poezji, które prowadziła pani Czesława Janowicz, z ramienia biblioteki oczywiście, więc tam przyjeżdżali jeszcze ci poeci. Także było widać, że to też tym festiwalem żyje całe miasto, bo to było wszędzie plakaty, były wszędzie informacje o tym podawane, więc to życie biblioteczne wydawało się bardzo interesujące i faktycznie tu się dużo działo w tym momencie. Biblioteka była bardzo ważna i jak na przykład, jak wiadomo, ze wspomnień jakby tych osób, które już pracowały przede mną, no to mówiły też o wcześniejszym jakby rozwoju za czas jeszcze dyrektora, pana dyrektora Maćkowiaka, którego ja nie poznałam, znaczy widziałam go kiedyś, ale go nie poznałam jako swojego dyrektora, to w samych superlatywach było mówione, że on rozwijał bibliotekę, że ta biblioteka faktycznie ma przyszłość. No niestety zrezygnował z pracy w bibliotece. Jak ja przyszłam do pracy, czyli jako młoda osoba, to widziałam takie na takiej zasadzie, że to są pracownicy naprawdę ze stażem pracy, z ogromnym doświadczeniem, wiedzą i po prostu trzeba ich słuchać. Czyli to by i też mówili, wiedzieliśmy o tym, że to są pracownicy, którzy też dobrze zarabiają w stosunku do nas, tak? I mówiliśmy sobie zawsze, no za parę lat to my też tak będziemy szanowani. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, to jest dla mnie ważne o tyle, że właśnie ja wtedy wymyśliłam sobie wystawę Unia Obywateli Europy, która akurat dyrekcji się spodobała, wtedy jeszcze pana Jarosławy Grobelny ona była realizowana, ta właśnie wystawa. Na bazie tej wystawy też był konkurs dla dzieciaków związany właśnie z Unią Europejską. No i wtedy to się tak spodobało, że faktycznie później zaczęłam już taką typową działalność, typowo dla dzieci też. Właśnie byłam skierowana właśnie do czytelni, bibliotece dla dzieci i ta działalność po prostu coraz więcej się jakby rozwijała. Po tym różnym kątem też właśnie nowych jakby też elementów animacji, bo wchodziło już pedagogia zabawy, drama, czyli te zajęcia też się po prostu zmieniały. To już nie były takie typowe związane na przykład z lekcjami bibliotecznymi, tylko właśnie zajęcia, które miały przygotować też do poznania przy dzieciaków różnej literatury. Na początku to jest po prostu sama się uczyłam. Po prostu się sama uczyłam, dowiadywałam i czytałam. Także na dobrą sprawę takie typowe już potem szkolenia, to dopiero z lat późniejszych, na które byłam gdzieś wysyłana, chociaż Biblioteka Wojewódzka robiła takie szkolenia. Czy potem, jak już na szczęście był internet, to można było korzystać z całych zasobów, więc siłą rzeczy wiele było też szkolenie właśnie bezpłatne, które mnie interesowały i z których sama korzystałam po prostu, żeby coś tam udoskonalić, coś zmienić, ale szczerze powiem, to właściwie ja się sama uczyłam wszystkiego. My sobie tak mówimy o tej działalności i tak dalej, natomiast ta działalność faktycznie była bardzo doceniona. Bo tutaj sobie nawet napisałam, sobie przypomniałam, że na przykład dostaliśmy certyfikat najlepszy w Polsce w ramach za program, który sobie wymyśliłam, upowszechnianie czytelnictwa od Bobasa do Dryblasa. I z panią ówczesną zastępcą dyrektora, panią Romaną Lecher, odbierałam tą nagrodę w Poznaniu, więc w sumie to była naprawdę duża gala, ale to też pokazało, że my jako Biblioteka Gnieźnieńska faktycznie coś dobrego robimy. I że to się spodobało i to zachwyciło jakby osoby zewnętrzne. Podobnie zresztą, jak była nagroda też wcześniejsza, to była nagroda, pierwsza nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego za projekt Zła bakcyla na czytanie. I ten projekt pisał razem z Bożoną Błaszak i za to też dostaliśmy właśnie tą nagrodę w 2009 roku. Czyli po drodze tak naprawdę za te wszystkie działania, które prowadziliśmy, to właśnie dostawaliśmy dużo nagród właśnie z zewnątrz, czyli które byliśmy po prostu docenieni. Dla dzieci i dla młodzieży, który polega jakby połączeniu tych dwóch pokoleń. Czyli na przykład zapraszaliśmy starszych dzieciaków, czyli starszą młodzież właściwie, na przykład chociażby do czytania dzieciakom młodszym, czy dzieciakom przedszkolnym, tak? Czyli łączyliśmy te dwa światy, no bo gdzie tutaj starsi uczniowie z dziećmi przedszkolnym, co oni będą z nimi robić? A tu się okazało, że wyszły fajne działania. I faktycznie ten program napisany okazał się z całą dziesiątkę, bo wtedy też rozpoczęła się tak naprawdę też współpraca ze szkołami. Do naszej na przykład biblioteki trafiła w międzyczasie jako na praktyki właściwie pani Ania Galas, która widziała to, co się dzieje w bibliotece dla dzieci, zainspirowana tym, znalazła potem, miała pracę właśnie w szkole numer 1 i tak na dobrą sprawę, mam nadzieję, że również pod wpływem tych inspiracji, ona teraz zrobiła z tej biblioteki naprawdę taką perełkę, że tam fajnie to wygląda i gdybym może teraz zaczynała pracę, to chyba bym tam trafiła. Nam w Polsce się wydaje w ogóle, że praca z dzieckiem to jest praca lekka, łatwa i przyjemna. Nie docenia się pisarzy piszących dla dzieci, nie docenia się osób działających na rzecz dzieci. Zresztą to widzimy chociażby w randze przyznawanych nagród dla pisarzy i tak dalej, prawda? Natomiast praca dla dziecka jest bardzo wymagająca. Bym powiedziała, że chyba teraz w współczesnych czasach jeszcze bardziej. Bo faktycznie kiedyś, kiedy nie było internetu, nie było smartfonu i tak dalej, dziecko łatwiej było zainteresować książką. Ale to też nie mogło być nudne zajęcie, bo dzieci po prostu wychodziły znudzone i mogły już nie wrócić z powrotem. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy dziecko już tak naprawdę po 5 minutach się już nudzi, ma bardzo rozproszoną uwagę, to jeszcze, żeby go zająć książkę, żeby pokazać, że ta książka może być atrakcyjna, no wymaga to naprawdę wielu przygotowań i też innego podejścia do dziecka. Więc w sumie praca z dzieckiem jest naprawdę trudniejsza niż z osobą dorosłą. W 2001 roku została ogłoszona przez Fundację ABC Cała Polska Czyta Dzieciom właśnie możliwość zapisania się, bo oni tak wtedy dopiero zaczęli na całą Polskę działać i właśnie promować tą Całą Polska Czyta Dzieciom. Miała wtedy możliwość zapisania właśnie naszej biblioteki do tej akcji. No to oczywiście zaraz to zrobiłam za zgodą dyrektora Ambrożego i tak naprawdę od samego początku 2001 roku w tej właśnie akcji działamy. Nas doceniają bardzo, czyli było po drodze najważniejsze nagrody, bo był i medal Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, i statuetka, a potem co roku było albo wyróżnienie, albo jakaś nagroda, więc to jest na takiej zasadzie, że z jednej strony mogłabym jakby nie uczestniczyć w tym, ale z drugiej strony widzę, że to jest potwierdzenie dla mnie, że to, co robiłam, czy robię, jest dobre i że warto to robić dalej. Więc siłą rzeczy na tej akcji przecież wychowały się kolejne pokolenia dzieciaków, bo tak naprawdę my teraz obserwujemy właśnie te dzieciaki, które już wyrosły, są rodzicami, to właśnie dzięki tej akcji między innymi ci rodzice przyprowadzają swoje dzieci do biblioteki. Tym bardziej, że też muszę zwrócić uwagę, że kiedyś Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna w swoim regulaminie miała taki zapis, że zapisuje się dopiero dziecko w wieku 7 lat. czyli dziecko, które już idzie do pierwszej klasy, uczy się czytania, potrzebuje lektury. Natomiast na szczęście to się zmieniło i też mam nadzieję, że jakiś tam wpływ na to miałam, że w tej chwili zapisuje się dzieci od wieku niemowlęcego. I tutaj właśnie dzięki temu powstały też takie działy jak Bobas, gdzie właśnie rodzice mogłyby pożyczać książki dla niemowląt, czy potem, żeby ułatwić właśnie czytelnikowi poszukiwania, no powstał też dział pierwsze czytanki, czyli książki do nauki i czytania, które zawsze, szczególnie we wrześniu, ma bardzo duże wzięcie, więc siłą rzeczy widać, że to się sprawdza, że my idziemy faktycznie ku czytelnikowi. Ułatwiamy po prostu korzystanie z księgozbioru. Te działy się nadal rozwijają, szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o też o nauczycieli, bo też nauczyciele szukają dla pomocy dla siebie, żeby łatwiej uatrakcyjnić zajęcia. Więc ja sobie nie wyobrażam dzisiejszej działalności dla dzieci bez ścisłej współpracy z bibliotekami szkolnymi czy z nauczycielami przedszkola i szkół. Dzięki takim programom właśnie jak Blisko, który przecież niedawno mieliśmy, te więzy zostały bardziej zaciśnięte. No i bardzo tutaj dużą rolę też odegrała akcja Mała Książka, Wielki Człowiek. To był naprawdę strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi właśnie o tą akcję dla całej Polski, tak na dobrą sprawę, bo dzięki temu rodzice się zainteresowali bibliotekami też w tym sensie, że czy ja mogę zapisać dziecko w wieku 3 lat, 4, 5, no okazuje się, że tak. I że tu jeszcze jest nagroda dla tego dziecka w postaci książki, że mogą zbierać naklejki. Także to jest fajna forma promocyjna i ten marketing w bibliotece jest bardzo ważny, bo właśnie takie właśnie działania marketingowe pokazują, że dziecko można jednak na ten lep złapać i że będzie przychodziło do biblioteki. Na początku może dlatego, żeby zebrać tą naklejki, ale potem ona chce po prostu wypożyczyć książki, bo się po prostu dziecku podobają. Wszystko robiło się ręcznie. To na przykład na ścianie wisiała taka duża wykładzina, na której szpileczkami się przypinało konkursy dla dzieci, czy prace i tak dalej. I dzieciaki z tego naprawdę korzystały. Tylko wiadomo, że to się robiło ręcznie wszystko. Natomiast to było fajne. W gablocie na korytarzu na tak zwaną gazetkę się robiło, okolicznościową, czyli związano na przykład z jakimś świętem, czy z wydarzeniem literackim. I to też się cieszyło takim uznaniem, bo to się faktycznie na bieżąco wszystko wykonywało, więc w bibliotece było kolorowo. Później z Bożenką Błaszczak właśnie zawiesiliśmy wypożyczani hamak, na którym spoczywał zając Poziomka, czyli wtedy taki bohater z bajek z telewizji. I to była taka inna forma, która u niektórych innych bibliotekarzy troszeczkę budziła, no nie powiedziałbym zażenowanie, ale może czy po co to jest potrzebne, a tu się okazało, że to było dobre. Tak jak Bożenka potem załatwiła, podkreślam, bo to nie było ani sposób zapłacone przez bibliotekę, czyli w oknach wypożyczani dziecięcy były takie naklejki z krasnoludkami. I to też przyciągało uwagę z ulicy, tak? Żeby po prostu zobaczyć, co to jest, dlaczego tu są krasnoludki, czy warto tam wejść, zobaczyć i tak dalej. Więc to się po prostu, my wiele rzeczy załatwialiśmy. I tak na dobrą sprawę, oczywiście zanim ja rozpoczęłam pracę, to też słyszałam wcześniej, że tam w bibliotece też na przykład działał teatr kukiełkowy, więc takie formy też były, później się od nich odeszło na rzecz właśnie innych form, ale teraz do tych teatrzyków cieni, teatrzyków kukiełkowych się znowu wraca, bo to też jest nadal forma fajna, przyciągająca uwagę do danej książki. Ja nie mam pamięci do dat jako taki, więc mi trudno teraz powiedzieć, w którym roku dokładnie przeszłam. Na pewno to było przed remontem właśnie chwili numer 2, bo był taki moment, kiedy zimą właśnie z Bożenką Błaszczak, która była kierowniczką, siedzieliśmy na korytarzu w grubych kurtkach i w czapkach, bo to było po prostu był remont akurat, a my cały czas wypożyczaliśmy książki. Biblioteki się nie zamykało na czas remontu. Po prostu biblioteka była cały czas czynna, a my siedzieliśmy w tym zimnie. Także wszystkie te książki najbardziej potrzebne dla dorosłych i dla dzieci były na korytarzu. Potem była zmiana też, w międzyczasie też Bożenka przesłuchiwała też płyty, które miały zostać, te kasety, bo to one były już niestety w tym momencie ubytkowane, bo filii muzycznych już jako takiej nie było, ale jak już otworzyliśmy filię numer 2, no to ona była faktycznie kolorowa, przyciągająca uwagę, staraliśmy się po prostu zawsze o tą dekorację. I od czasu właściwie, od tego momentu te dekoracje cały czas się zmieniają. Cały czas pokazujemy, że można coś zrobić i na to są prace ręczne, wbrew pozorom. Dlatego, że one po prostu bardzo się podobają dzieciakom, rodzicom, nauczycielom. Nauczyciele w tej chwili robią zdjęcia sobie właśnie tym fajnym formom. No, kiedyś z Agnieszką Słomian, która tutaj, z którą pracowałam, to zrobiliśmy naprawdę ogromną pracę, ułożyliśmy wielką choinkę z książek. Potem zrobiliśmy na podstawie tego konkurs, ile tych książek może być w tej choince. Więc to, i to była forma przyciągająca uwagę dorosłych, bo to oni właśnie mieli policzyć sobie w myślach, ile to tych książek tam może być. Zrobiliśmy z całego regału bałwana, ułożyliśmy na przykład, czyli zrobiliśmy po prostu białe okładki tak, żeby one brały, udawały tego bałwana. Czyli budowaliśmy z książek różnego rodzaju postacie bohaterów, które stały potem na stolikach. Także co roku to się ciągle zmieniało, zgodnie zresztą z porami roku, ale też z wydarzeniami literackimi. I wystarczyło, że gdzie się pojawia jakaś nowa akcja, to oczywiście pani Jaworska musiała wziąć w tym udział. Także chociażby jak się pojawiała się teraz, ostatnio pojawiła się czy akcja czytania na Polanie Ogólnopolska, no to oczywiście nasza biblioteka też już tym drugą edycję już mamy zrobioną. Rozwijamy się w tej akcji, ma książka Wielki Człowiek, bo tutaj właśnie dzisiaj się pochwalę, miałam telefon właśnie, że załapaliśmy się na darmowe warsztaty i prawdopodobnie w grudniu przyjedzie do nas animator, który takie zajęcia przeprowadzi. Także jedna reakcja wiąże się ze sobą z drugą, bo jeżeli na przykład zapraszamy rodziców, zapraszamy dzieci, zapraszamy babcie, bo takie spotkania międzypokoleniowe też robimy, ale to dzięki takim spotkaniom też jakieś więzi powstają. Wielkie wydarzenia robiliśmy, bo braliśmy pod uwagę imieniny ulicy Staszica. Jedne z nich były na zewnątrz, tutaj przed budynkiem. Zaprosiliśmy nie tylko klasy przedszkolne i szkolne, ale także rodziców z dzieciakami. Tutaj był tłum ludzi i faktycznie to było bardzo fajne. Poza tym też zrobiliśmy już następne imieniny już tutaj do góry na piętrze. Wtedy przebraliśmy aktora, pana Szymona Kołodzieja, który wtedy pracował właśnie w teatrze za Staszica. Tutaj współpracowaliśmy razem ze szkołą podstawową nr 9, przedszkolą nr 17, czyli cała biblioteka była pełna ludzi. Jeszcze ogłosiliśmy loterię, że każdy los wygrywa, więc na zakończenie tego wydarzenia to po prostu byśmy prawie padli pod tymi ludźmi, bo po prostu tyle osób chciało wziąć tym udział. Ale wbrew pozorom, w pewnych działaniach, które się tam odbywały, czyli na przykład i origami, i osobne były gry planszowe, to była na przykład też taka opcja czytacza, czyli wtedy pan Piotr Wiśniewski, obecny dyrektor, który wtedy jeszcze pracował w Urzędzie Miejskim, był czytaczem, czyli dziecko podchodziło do niego z książką, prosiło głośno przeczytanie i do niego była bardzo duża kolejka. Czyli, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że dzieci potrzebowały i potrzebują zwykłego czytania. Bez nawet dodatkowych jakichś elementów, czy dodatkowych atrakcji. Więc tych działań tutaj na Staszica było bardzo dużo, ale to nie robiliśmy sami. Zawsze robiliśmy się tym środowiskiem lokalnym, które tutaj po prostu funkcjonuje. Bardzo też fajne wydarzenie robiliśmy wcześniej. Na przykład jeden z radnych wymyślił sobie, żeby park na ulicy 3 Maja nazwać imieniem Andersena. Wtedy to przeszło faktycznie, było nawet na Radzie Miejskiej, więc ten było nadawane to imię, ta nazwa. I później w parku robiliśmy zajęcia wspólne z teatrem, z MOK-iem, czyli cały park był zajęty. Tutaj wszyscy bibliotekarze się włączyli w tą akcję i faktycznie, a pana Tomka Ławniczaka przebraliśmy kolejny raz za Andersena, więc on tej roli już kilka razy występował. Więc to jest tak, że my po prostu próbowaliśmy pokazać, że my wszyscy razem współpracujemy i że to robimy. Więc tych akcji takich czytelniczych, dosyć dużych na terenie miasta też było bardzo sporo. Ja sobie nie wyobrażam biblioteki po prostu bez ludzi. Czyli nie tylko chodzi o czytelników, bo jeżeli biblioteka ma funkcjonować, ma istnieć, ma pokazać, że jest ważną jakąś jednostką, no to musi współpracować z ludźmi. To nie może być jednostka anonimowa. A tak naprawdę ja zawsze twierdziłam, że osoby dorosłe, czyli rodziców przyciągamy przez dzieci. I to cały czas to my widzimy, bo jeżeli zrobię zajęcia dla dzieci, czy dla dzieci przedszkolnych, czy szkolnych, to to te dzieciaki później, zaciekawione tymi książkami, tym, co się dzieje w bibliotece, mówią o tym rodzicom i przychodzą z rodzicami czy z dziadkami do nas. Więc nie tylko dziecko się zapisuje do biblioteki, zapisuje też się rodzic, czy też właśnie babcia, czy dziadek. I musimy też o te swoje relacje też dbać, więc dlatego robiliśmy na przykład spotkania pokoleniowe, na przykład przypominaliśmy zabawy czy książki z dawnych lat. Czyli jednocześnie dziadkowie z sentymentem wspominali to, co oni się bawili, czy to, co oni czytali, natomiast dzieciaki zobaczyli to, czym się zajmowali dziadkowie. Bo też zwracamy uwagę też na to, co rodzice czy dziadkowie chcą czytać dzieciom. Bo oni uważają, że dzieciom mogą przeczytać te książki, które im były znane z dzieciństwa, im się podobały, a dzieciom niekoniecznie współczesnym. Z kolei dziadkowie nie wiedzą, jakie prezenty kupować na przykład, jeżeli chodzi o książki, i musieli się tego dowiedzieć też między innymi w bibliotece, bo po prostu nie wiedzą, czym w tej chwili dziecko się interesuje, co by chciało przeczytać, czy nawet nie chodzi o to dziecko, też o młodego człowieka, któremu chce na przykład dziadek czy sprezentować po prostu jakąś książkę. Więc te pokoleniowe więzi są ważne, ważna współpraca ze szkołami, z jednostkami kulturalnymi, bo bez tego po prostu będziemy gdzieś tam jednostką na peryferiach. A jeżeli będziemy to wszystko łączyć, no to będziemy się po prostu rozwijać. Nam bardzo też zależało i to też było ważne w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, żeby połączyć te czytające rodziny, żeby pokazać, że one są dla nas ważne. W związku z tym właśnie co roku podczas pikniku nagradzamy te czytające rodziny. Najpierw symbolicznie dyplomem, w tej chwili też dodajemy do tego książkę, to też jest bardzo fajne, ale te czytające rodziny o tym pamiętają, oni do nas przychodzą, korzystają z biblioteki, więc siłą rzeczy, jeżeli na przykład robimy jakąś imprezę, gdzie chcemy je zaprosić, no to oni bardzo chcą na to przyjść po prostu. To nie jest tak, że my na przykład mamy na przykład pytanie do mnie, jak ty dbasz o tą frekwencję? Ja nie dbam o tą frekwencję, to ludzie dbają o frekwencję, bo jeżeli się wcześniej tych ludzi się gdzieś rozmawiało się z nimi, zapraszało się, no to oni teraz chcą też przychodzić. Oni chcą z tego po prostu korzystać. I na bazie tego chociażby powstała się ta idea Domu Sąsiedzkiego pod Sówką. To jest po prostu miejsce, które w swojej idei miało łączyć właśnie sąsiadów. Czyli mają być tam docelowo prowadzone zajęcia, czy spotkania, imprezy dla sąsiadów, czy dla mieszkańców tego Fyrtla, ale też zainicjowane przez tych ludzi, przez sąsiadów. Czyli jeżeli na przykład ktoś chce coś zrobić dla mieszkańców osiedla, dzieciaków z tego osiedla, to chodzi o to, żeby przyjść z propozycją, że my to oczywiście zweryfikujemy, sprawdzimy i żeby można to było po prostu przeprowadzić. Więc siłą rzeczy tutaj chociażby na tej bazie powstała chociażby sąsiedzka wymiana książek, bo stwierdziliśmy, że tutaj czytelnicy nam przynoszą bardzo dużo pozycji książkowych w formie darów, a tak naprawdę nic za to nie dostają, więc siłą rzeczy postwierdziliśmy, że jeżeli przyniosą książki, to niech sobie zobaczą, czy mogą wybrać inne w zamian tego. I ta akcja już druga z kolei spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Korzystają z nie tylko mieszkańcy jakby tego Fyrtla, ale też przyjeżdżają osoby z innych rejonów miasta, więc widać, że ta akcja się sprawdza, ona jest potrzebna i prawdopodobnie będzie dalej kontynuowana. Tutaj też oczywiście to by było niemożliwe bez naszych partnerów kolejnych, czyli bazy Centrum Edukacji Kreatywnej i Zabawie i Programowaniu. Ja mam po prostu szczęście do ludzi. Zawsze gdzieś napotykam na swojej drodze zawodowej takich ludzi, z którymi współpracuję i którzy chcą ze mną współpracować. Więc to jest współpraca obopólna, bo zawsze każdy z nas ma z tego jakieś korzyści właśnie, czyli łączymy powiedzmy pewne rzeczy ze sobą i to się sprawdza. I tak jak Zabawa i Programowanie tutaj świetnie robi zajęcia związane z długopisami laserowymi, robi właśnie zajęciami kreatywnymi, ale też Monika Zbierańska robi też wiele rzeczy w oparciu o książkę. Tak? I to też jest ważne, bo to pokazuje, że dla niej ta współpraca z biblioteką też jest bardzo owocna. Przecież bez bazy wielu projektów by po prostu się nie udało, czy nie, by po prostu miały mniejsze czy więzi, czy zainteresowanie. Daria Polu ze względu chociażby na swoje przygotowanie zawodowe potrafi rozmawiać z dzieckiem w każdym wieku, tak, z różnymi trudnościami, problemami i uzupełnia jakby to właśnie to spotkania z książką. No, w ramach programu Blisko udało nam się połączyć coś, czego się do tej pory nie robiło, czyli eksperymenty naukowe właśnie z czytaniem, czyli pokazujemy, że to książka dziecięca to nie jest tylko warsztaty związane z rysowaniem, z budowaniem jakichś elementów, tworzeniem teatrzyków, tylko można to było zrobić za pomocą na przykład wybuchu i pokazać, że wychodzi duch z butelki, tak? Czyli pokazanie po prostu innych elementów. Jeżeli robiliśmy warsztaty dotyczące Kopernika w ramach jednego z projektów, no to dzieciaki dowiadywały się nie tylko o Koperniku, o planetach, nie czytaliśmy książki, które dotyczące Kopernika, ale też mogły wizualnie zobaczyć te planety właśnie za pomocą eksperymentów. I to się po prostu fajnie połączyło ze sobą. I dzięki temu wielu projektach, czy wiele przedszkoli, szkół chce nadal, żeby do nich przyjeżdżać, przychodzić, czy oni chcą do nas przychodzić, bo po prostu ta forma, którą zaproponowaliśmy, okazała się bardzo atrakcyjna. Książka na telefon tutaj dzięki Agnieszce Słomian tak naprawdę ta akcja powstała, się rozwijała, ale też my myśleliśmy na tej bazie, bo faktycznie kiedyś to było głównie osiedle osób starszych, czyli faktycznie osób, które już mieszkały same w mieszkaniach, korzystały z tej biblioteki, później przestały korzystać, zastanawialiśmy się dlaczego, czemu nie przychodzą, no i później się okazało, że to są tak zwani więźniowie czwartego piętra, czyli osoby, które już nie opuszczają swoich mieszkań, że przychodzą tam na przykład opiekuni, którzy przychodzą na przykład z produktami spożywczymi, czy tam posprzątają. Natomiast on się okazuje, że oni chcą też czytać po prostu, nadal chcą kontynuować czytanie. I w związku z tym Agnieszka wymyśliła sobie taką ideę właśnie książki na telefon, czyli zebrała wokół siebie też wolontariuszy, osoby też z naszych czytelników, ale też naszych bibliotekarek, emerytek, które po prostu na zapotrzebowanie ze strony właśnie tej więźni czwartego piętra przynoszą książki przygotowane przez bibliotekarzy i zanoszą do ich domów. I to jest typowa praca wolontariacka, tu jest tylko praca za uśmiech tak naprawdę i tak niezależnie od pory dnia czy pogody, ci wolontariusze naprawdę chcą to robić. I jak później to osiedle zaczęło się rozwijać bardziej, w tym sensie, że wiele w tych mieszkaniach w tej chwili pojawiają się całe rodziny, tak, wynajmują mieszkania od tych osób starszych, ale nadal to osiedle też no, ma dużą ilość seniorów. I o nich trzeba też pamiętać, bo miasto Gniezno wiele dba o seniorów, ale seniorów aktywnych, czyli te osoby, które dotrą, tak, do miejsc docelowych. Natomiast my nie możemy też zapomnieć o tych ludziach, którzy są właśnie zamknięci w tych mieszkaniach, albo też nie chcą korzystać z takiej zorganizowanej formy. Już na przykład panie nam się pytają, czy zorganizujemy jakieś spotkanie w domu sąsiedzkim, bo one by chciały porozmawiać, poczytać sobie, ale właśnie na takiej nieobowiązującej formie, bez zapisywania się, po prostu przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Kogo poprosić o pomoc właśnie przy tych wszystkich sprzętach, które otrzymaliśmy, przy takich też formach, które my nie mieliśmy, na przykład tylko w Niemczech były, prawda? Więc się okazuje, że tutaj znowu trzeba było się uśmiechnąć do Ani Galas, czyli się, która jest nie tylko bibliotekarzem, ale także informatykiem i ona też miała wokół siebie fajne dzieciaki, które latem też znowu nieobowiązująco, bezkosztowo przychodzili do nas, układali po prostu z klocków Lego różne przedmioty, rzeczy, żeby można było na otwarciu je pokazać. Więc to też by było niemożliwe znowu bez wcześniejszej współpracy z takimi ludźmi. Więc jedno ciągnie za sobą drugie. I ten Digital Kids powstał. Później właśnie do rozwoju tego miejsca przyczyniła się Monika Zbierańska z mężem, czyli zabawa i programowanie. I to się coraz bardziej rozwija. Więc siłą rzeczy te rzeczy są potrzebne, bo zapisy są na zajęcia zorganizowane i na zajęcia indywidualne, które prowadzimy raz w miesiącu w środę, zainteresowanie jest bardzo duże, bo to jest fajna forma właśnie bezpłatna, bo my cały czas mówimy o tym, że no wiadomo, jest wiele rzeczy, które są płatne, czy kino, czy inne formy, natomiast no są rodzice, którzy mają trójkę, czwórkę, piątkę dzieci, oni nie mogą sobie pozwolić czasami na taką formę właśnie płatną. I biblioteka uważa, cały czas powinna to robić darmowo. Piknik biblioteczny jest bardzo fajną formą, dlatego że wiele bibliotek wcześniej już robiły takie działania u siebie, jakby na przykład w Płocku biblioteka Hotome, która robiła takie imprezy właśnie zewnętrzne dotyczące jakby patrona i tak dalej. Więc też ten nasz piknik jest o tyle fajny, że właśnie łączy bibliotekarzy z czytelnikami, ale nie właśnie w takiej formie, że wypożycza się książki, przychodzi się i tak dalej, tylko to jest faktycznie takie spotkanie towarzyskie, bym powiedziała, gdzie po prostu jakby te relacje są bardziej nawiązane, ale cały czas dbamy o to, żeby to nie był typowy, zwykły piknik czy festyn. To ma być piknik literacki, czytelniczy. Czyli zawsze gdzieś motywem przewodnim musi być ten bohater literacki, musi być jakiś temat związany z literaturą, bo po prostu chcemy pokazać, że to robi biblioteka, a nie inny podmiot. I dzięki temu właśnie wybieramy też ambasadorów czytania. To jest bardzo ważne, żeby pokazać, że nawet ktoś z władzy miasta jest zaproszony i jest tym ambasadorem, że dzięki temu widzi, co my jako biblioteka to robimy. Że właśnie są nagrody dla czytających rodzin. Co roku te rodziny, ten krąg czytających rodzin się powiększa, ale też dbamy o naszych współpracujących z nami nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych, że właśnie wręczamy im też tą nagrodę na lepszego nauczyciela. No i przede wszystkim nagroda Myszki Marcysi, czyli dla osoby, która w jakiś sposób związała się z biblioteką, zrobiła coś na rzecz biblioteki. I to też jest takie swoiste nasze podziękowanie, bo uważam, że to musi być w jedną i drugą stronę. Jeżeli my będziemy dbać o naszych czytelników, współpracowników, no to też oni o nas nie zapomną. Więc ten piknik jak najbardziej uważam, że się już wpiął w krajobraz Gniezna. I co roku czytelnicy, którzy z tego korzystali, przychodzili, się pytają, jak nawet pytają, nawet o tematy, jakie będą. Więc uważam, że to był bardzo duży sukces naszej biblioteki. Jak poczta była komputeryzowana, to wszystkie panie były przeszkolone od razu na kursach komputerowych. Przy każdej osobie, jak otworzono pocztę po tej komputeryzacji, to przy każdej pani był osobny człowiek, który pilnował wszystkiego, tak? A bibliotekarze co? Bibliotekarze, nawet ci, którzy jeszcze nie mieli komputerów w domu, nie potrafili poruszać czasami myszkami, musieli od razu nauczyć się komputeryzacji sami. Oczywiście tutaj byliśmy wysyłani też na kurs obsługi systemu SOWA. No i tutaj w Bibliotece Wojewódzkiej nam się śmiano, to co, w bibliotece są już komputery w Gnieździe, czy jeszcze nie ma? No jeszcze nie było, więc tak naprawdę to była sucha zaprawa i my się uczyliśmy tego wszystkiego sami. Czyli komputeryzacja przeżyliśmy na po prostu. Ja jeszcze dodam taką ciekawostkę, że jak miała być skomputeryzowana biblioteka główna, to oczywiście wcześniej był tutaj pan Sokratesa, czyli z firmy, która zajmuje się właśnie programem SOWA. No on mówił nam, jak to wygląda i tak dalej. Natomiast praktyczną naukę jakby tej obsługi podlegali tylko pracownicy Biblioteki Głównej, tej wypożyczalni, która miała być skomputeryzowana. Ja w tym czasie pracowałam w wypożyczalni dla dzieci. I się okazało, że w momencie tego 2 kwietnia, kiedy miała otwarta być placówka, osoba, która tam miała być, poszła na zwolnienie lekarskie. Więc ja z marszu musiałam iść na drugą stronę i w pierwszym dniu otwarcia przy komputeryzacji uczestniczyć. Byliśmy przeszkoleni w systemie SOWA, ale tak mówię, na suchej zaprawie, czyli nie było wtedy jeszcze komputerów. Później były właśnie wprowadzone komputery, najpierw właśnie do biblioteki głównej. To pracownicy tej biblioteki właśnie wiedzieli, powiedzmy, co robić, w jaki sposób wprowadzać czytelników do systemu. Natomiast ja poszłam po prostu z marszu. Ja sobie nie wyobrażam w tej chwili pracy w bibliotece bez internetu. Przede wszystkim to, że zostało skomputeryzowany cały system, że katalog komputerowy się pojawił, to ułatwiło bardzo szybko poszukiwania książki, tak? Tym bardziej, że czytelnicy przychodzą z przekręconymi tytułami, z zupełnie innymi nazwiskami i potem trzeba to odszukać. Jeżeli ja w tej chwili mam dostęp do internetu, ja mogę sobie to poszukać, czy gdzieś mi się tam w głowie kołacze, ale jeszcze muszę się upewnić, czy na pewno chodzi o tą książkę, więc to bardzo ułatwiło sprawę, bardzo. Ja sobie, pracownicy, którzy w tej chwili przychodzą do pracy, to sobie nawet nie zdają sprawy, jak to ułatwia po prostu korzystanie z wypożyczalni właśnie z komputera, z internetu. I tak mówiłam o samych bazach danych, które są potrzebne, bo czytelnik przychodzi, się pyta o konkretne nie tylko tytuły, ale też pyta się o książki, które na jakiś temat są potrzebne, więc wtedy szukamy, patrzymy, czy coś jest w internecie, czy jest gdzieś jakaś baza danych dostępna, bo nawet studenci się okazuje, no nie do końca potrafią szukać tych informacji, więc my musimy też tutaj w tym pomóc, więc internet bardzo dobrze służy bibliotece, na pewno. Jeżeli ja widzę jakieś fajne biblioteki, które są świetnie zmodernizowane, a tutaj bardzo uwagę zwracam naprawdę na design, na umeblowanie, na te właśnie fajne gadżety, które się pojawiają, no to niestety trochę przykro, że my tego nie mamy, jeszcze przynajmniej, ale to jest bardzo fajna inspiracja. I nie tylko właśnie, żeby podejrzeć te biblioteki, ale też są takie właśnie fajne formy działań, o których może byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie było internetu, tak? Bo gdzieś pojawi się na przykład w Polsce właśnie to czytanie na Polanie, stronie, ktoś zainspiruje, robi z tego wielką akcję na całą Polskę, kolejne biblioteki się do tego zapisują i to jest fajne, że to się potem, dzięki temu internetowi to się wszystko rozszerza i można się do tego po prostu włączyć. Więc ja sobie nie wyobrażam w tej chwili działań w bibliotece bez internetu. Jeżeli rodzic wychowany na książce będzie i on będzie chciał te dzieci faktycznie wprowadzić do świata książek, to będzie okej. Okay. Ale jeżeli rodzic będzie po prostu uważał, że lepiej dać po prostu ekran smartfona, no to potem przegra. Przegra, bo tych relacji, tych rozmów już nie będzie. Bo dlatego też stworzyliśmy na przykład dział bajko-pomagajki, żeby rodzice mogli wybierać książki i rozmawiać z dzieciakami czasami o trudnych tematach. Dziecko o tym, co było w przedszkolu czy w szkole, nie zawsze opowie. Ale jeżeli pod wpływem czytanego tekstu coś mu się przypomni, czy będzie jakieś wrażenie tego, że coś się działo, to rodzicowi w końcu to powie. A jeżeli tych rozmów nie będzie, no to będzie potem niestety kłótnie z nastolatkiem, ucieczki z domów, będą różne dziwne sytuacje, bo po prostu nie będzie tej wspólnoty, którą tworzy też książka. Agnieszka Gadzińska to jest nasze dobro, które powinniśmy dbać, bo to jest autorka książek o sklocie, ale nie tylko. To jest autorka przede wszystkim bardzo przyjazna dzieciom, która potrafi rozmawiać z dziećmi, nawiązywać z nim kontakty i to jest też autorka, którą my jako biblioteka powinniśmy też promować, ale nie tylko, też Gniezno jako miasto powinno promować, bo tak na dobrą sprawę powinniśmy dbać właśnie o tych pisarzy piszących dla dzieci, którzy naprawdę mają wartościowe książki i którymi inni się szczycą. Tak? Stąd przecież cały czas klasyka jest czytana, chociażby Kubusia Puchatka, tak? Więc siłą rzeczy my też powinniśmy dać takich autorów, bo oni też kiedyś były klasyką. Spotkania autorskie dla dzieci są fenomenalne, dlatego że to są pisarze, którzy są przygotowani do kontaktu z dzieckiem, więc oni czasami z tego spotkania robią wielkie show, czyli pokazują, mają maskotki tych bohaterów, o których piszą, tak, mówią fajne rzeczy, robią świetne zabawy, więc tak jak mówię, dla mnie naprawdę duże wrażenie, chociażby ze względu na kontakt z dzieckiem właśnie zrobiła Eliza Piotrowska, właśnie Agnieszka Gadzińska, Zofia Stanecka, dlatego że to są osoby, które nie tylko napisały fajne książki, rozmawiają o tych książkach z dzieciakami, zachęcają ich do czytania i my po prostu widzimy potem efekt, że te dzieci chcą czytać te książki, zainspirowane właśnie spotkaniem z pisarzem. Czyli tutaj nie ma typowej rozmowy między osobą, która prowadzi spotkanie i pisarzem. Ten pisarz sam prowadzi całe spotkanie, bo chce po prostu pokazać tą swoją książkę, tego swojego bohatera. I na przestrzeni lat oczywiście tych autorów było wiele, ale tak naprawdę te ostatnie właśnie spotkania, które my tak naprawdę też powielamy. Dlaczego? Dlatego, że są kolejne pokolenia dzieciaków, które powinny się spotkać z tymi pisarzami, powinni poznać tę literaturę. Więc warto od czasu do czasu po prostu powtarzać te same nazwiska, żeby inne dzieciaki też mogły się spotkać. A wiadomo, że spotkanie autorskie, takie naprawdę dobre spotkanie, no nie może być na ogromną ilość dzieci. To musi być spotkanie z minimum jedną grupą, no najlepiej dwie, trzy, najwięcej, tak? Żeby ta korelacja była po prostu wzajemna. A siłą rzeczy, no wtedy wejdą tylko dwie, trzy grupy, czy jakaś określona grupa dzieciaków z rodzicami, więc te spotkania muszą się po prostu powtarzać. I dobrze, że tacy pisarze są. Księgozbiór dziecięcy faktycznie się zmieniał, bo to jak mówiłam, jak rozpoczynałam pracę, no to bardziej były ta klasyka literatury polskiej właśnie, czy właśnie typu Misiu Szatek i Bolek Lolek i tak dalej. No, w przypadku literatury młodzieżowej, no Karol Maj, Bagdaj, to Niziurski, Nienacki, to były te nazwiska, których się rozczytywano, czy Małgorzata mu się robi. Przecież wtedy młodzi ludzie czekali na kolejne wydanie, kolejnej sagi Rodziny Borejków. Natomiast w tej chwili no, musi robić na przykład, kto czyta, czytają mamy. Mamy czytają, tak? Nie czytają dziewczyny, do których były te książki przeznaczone. Czytają rodzice i nie czeka się jakby na kolejną książkę, jeżeli chodzi o dzieci. I faktycznie dla nich motywacją do czytania jest internet, czyli blogerzy. To, co oni mówią, jest dla nich święte. Oni tą chcą czytać, oni tą książkę chcą znaleźć na półkach właśnie w bibliotece. No ja wychodzę z założenia, że jeżeli to jest książka, która pozwala rodzic na czytanie, no to niech czyta, ale to niech najpierw rodzic przeczyta tą książkę. Czy na pewno z całą świadomością wie, jaką książkę czyta jego dziecko, czy młody człowiek. A jeżeli chodzi o dzieci, no to literatura się bardzo zmieniła. Przede wszystkim jest bardzo kolorowa. Są świetnie wydane książki ze świetnymi ilustracjami, chociażby wydawnictwa Dwie Siostry. To są książki nieoczywiste, gdzie czerwone kaptury zupełnie inaczej przedstawione, niż my jesteśmy do tego przyzwyczajeni. zieni, albo jest metoda zamiany, czyli to wilk jest czerwonym kapturkiem, tak, a nie cała dziewczynka. Więc tych metod zaskakujących w tych książkach też jest bardzo dużo. Książki edytorsko zupełnie inaczej wydane, właśnie z tymi gadżetami, z dodatkowymi elementami, no one przyciągają uwagę. Ale tak naprawdę ta książka z gadżetami ma przyciągnąć dziecko oczywiście, ale potem, żeby można było je skierować do czytania, po prostu do literatury, które już tych gadżetów po prostu nie ma. Dzieci szukają nowych książek, ale też i rodzice szukają tych książek, bo jeżeli właśnie na forach internetowych jest bardzo, na przykład dużo forów internetowych dla rodziców czytających, którzy poszukują książek dla dzieci, jaką książkę polecić dziecku w takim czy innym wieku, co kupić, czy wyszła nowa książka tego, a innego autora, więc siłą rzeczy te nowości muszą się pojawiać. I dlatego wśród tych wszystkich książek, które są właśnie polecane z internetu, też warto szukać takie perełki, które dziś zainspirują, zainteresują i tych bohaterów jest coraz więcej. I to też jest bardzo fajne, że one się po prostu pojawiają. Ale tak jak mówiłam, my jako też bibliotekarze wracamy do tej klasyki, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby dziecko w wieku przedszkolnym nie wiedziało, kim jest czerwony kapturek. A niestety takie dzieci w tej chwili się znajdują. Więc tutaj, jeżeli to dziecko nie dowie się o tych bohaterach właśnie w domu, to musi się dowiedzieć w przedszkolu i w bibliotece. Bo tracimy krąg kulturowy, tracimy tożsamość tak naprawdę w tej momencie. A tym bardziej, że te baśnie miały przygotowywać dzieci do tego, żeby rozumieć, czym jest dobro i zło. A dziś mają się tego dzieci nauczyć. Na grze komputerowej nie do końca. Nowe postacie nie uciekają od tego, wręcz odwrotnie. Też pokazują wzorce, tak jak właśnie ta Basia Zosi Wstaneckiej, czy ciocia Jadzia Elizy Piotrowskiej. To są bohaterki, które pokazują, jak funkcjonują w współczesnym świecie. Jaka jest nowa rola kobiety, przecież Basi Pasiastej, gdzie mama zaczyna pracować, tak? Gdzie pojawiają się właśnie problemy związane właśnie z gadżetami, typu komputer, smartfon. Jak łatwo się od tego uzależni. To cała rodzina w tym momencie. Czyli zamiast kręgu czytającej rodziny jest krąg komputerowy. I te na dobrą sprawę, jak prowadziliśmy w bibliotece taki program dotyczący uzależnień właśnie od ekranów, to w każdej grupie, bo tutaj prowadziliśmy zajęcie razem z Darią Polus, zadawaliśmy pytanie dzieciakom w różnym wieku, bo to były i dzieciaki młodsze, i to byli nastolatkowie. Pytaliśmy się, jeżeli jest sobota, wolny dzień dla całej rodziny, to co oni chcieliby wybrać? Czy chcą, mieliby możliwość korzystania przez cały dzień z komputeru, ze smartfonu? Rodzice na wszystko pozwalają. Czy ewentualnie jakby rodzice zaproponowali wyprawę do lasu, czy właśnie wspólne pójście do kina, czy wspólną rozmowę, to co by wybrali? Wszyscy, oprócz jednego chłopca, przez te wszystkie grupy, które my naprawdę tutaj przyjęliśmy, wybierali wspólną relację z rodzicami. Więc jak to jest dla nich ważne? W latach jeszcze 90. one były potrzebne ze względu na to właśnie, że nie było tego internetu, nie było komputerów. Ludzie korzystali z księgozbioru podręcznego, który szczególnie był pod ochroną, typu jakieś właśnie podręczniki, encyklopedie, które były dosyć cenne. I faktycznie te czytania wtedy były potrzebne, właśnie w takiej formule. Czy właśnie były ksero, gdzie kserowano artykuły, ale też były czasopisma, tak, z których się korzystało. W przypadku dzieci zresztą też ta czytelnia funkcjonowała, bo przecież to było miejsce, gdzie oprócz tego, że były właśnie te lekcje biblioteczne, można było przyjść, poczytać sobie właśnie Płomyczek, Płomyk, Świerszczyk, Świat Młodych. Później pojawiło się kontrowersyjne Brawo, które my też mieliśmy bardzo krótki okres czasowy, bo było zbyt kontrowersyjne, więc z tego zrezygnowano. Natomiast później ta czytelnia straciła swoje oblicze. I to każda, i dla dorosłych, i dla dzieci. Dla dorosłych na dobrą sprawę pojawiły się komputery. Tutaj właśnie korzystano głównie z tego, ale też z drukowania. Jeżeli ktoś miał komputer w domu, niekoniecznie miał drukarkę, więc po prostu przychodził drukować. W przypadku dzieci czytelnia też jako taka stracić osobne miejsce, żeby mieć dla nich. Tak jak na wzór właśnie bibliotek skandynawskich, to są całe przestrzenie, które są łączone ze sobą. One są przydzielane tylko jakimiś na przykład ściankami, jakimiś takimi formami z regału zrobionymi, ale cały czas jest to ogólna przestrzeń, z której korzystają całe rodziny. I naprawdę biblioteki skandynawskie, dlaczego mają właśnie tak dobre wyniki, osiągają w szkolnictwie, w edukacji, czy osiągają właśnie duże wyniki czytelnicze? Właśnie z dobrze wyposażonych, świetnie przygotowanych bibliotek. Tam nie tylko przestrzeń odgrywa rolę, bardzo właśnie umeblowanie jest bardzo ważne, ważne gadżety, które przyciągają uwagę. Jeżeli tego nie zmienimy, będziemy mieli tylko po prostu stare budynki bez zmian, to niestety będziemy tracić czytelników. Czy czytelnicy chcą przychodzić, a szczególnie dzieci, tam gdzie jest atrakcyjnie, kolorowo, fajnie, gdzie te wszystkie fajne formy są po prostu, można zobaczyć na miejscu i z nich korzystać. Bardzo dobry był rok, kiedy była rocznica obchodów Andersena. To wtedy pan dyrektor nie miał żadnego zastępcy i zrobił takie spotkania bibliotekarzy pracujących z dzieckiem, więc my to wtedy wspólnie, jakby siedzieliśmy, robiliśmy to wspólnie, te obchody, i to było bardzo fajne, bo nawiązaliśmy wtedy kontakt z Instytutem Duńskim z Poznania, który po prostu, do którego wysłaliśmy też nasz program, dostaliśmy za to nagrodę też z tego instytutu, więc było widać, że to też jest fajne. A tak w ogóle to biblioteka, no wiadomo, tu jest taki podział, jest osobna dyrekcja, są kierownicy, są pracownicy i zawsze był ten podział, że pracownik najpierw udaje się do kierownika, dopiero kierownik do dyrekcji, więc czasami te działania, które gdzieś tam powinny spłynąć od pracowników, gdzieś tam były po drodze hamowane, bo też takie sytuacje zdarzały się. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektora właśnie Ambrożego, to też były takie etapy, kiedy można do niego było pójść, powiedzieć o jakichś swoich pomysłach, on to przemyślał i wziął to pod uwagę, więc też można było wiele rzeczy organizować. Ale też był taki moment, taki przykry, bo na przykład miałam zakaz też wchodzenia do przedszkoli w pewnym momencie, że po prostu nie mam wychodzić poza teren biblioteki, więc to też przeżyłam. Ja pracowałam wtedy w wypożyczalni dla dzieci i stwierdziłam, że trzeba to robić, no bo warto przychodzić. I jak mi wtedy pani kierownik powiedziała, że nie wolno, to ja poprosiłam o uzasadnienie na piśmie. Oczywiście tego uzasadnienia nie dostało, ale zakaz nadal funkcjonował. Dla nas ważne jest po to, żeby dziecko się zapisało do biblioteki, żeby było naszym czytelnikiem, no musi przyjść do tej biblioteki, musi ją poczuć, musi zobaczyć. Natomiast są też takie dzieciaki, takie przedszkola, do których trzeba dotrzeć po prostu najpierw, opowiedzieć tej bibliotece, gdzie ona jest, gdzie się mieści, jakie są książki, pokazać te książki. Jest to takie zasadzie obopólne, czyli raz idzie do przedszkola, raz to przedszkole przychodzi do biblioteki. I na to też polega współpraca z nauczycielami. To jest bardzo ważny element po prostu naszej pracy na co dzień. Jeżeli chodzi o ścieżkę awansu, to w bibliotekarstwie w ogóle jest kiepska, dlatego że to jest zazdroszczę nauczycielom pod tym względem, dlatego że w przypadku nauczycieli obowiązuje karta nauczyciela, w przypadku bibliotekarzy szkolnych tak samo, biblioteka szkolna też, przypomnę, pracuje 6 godzin dziennie, my pracujemy 8 bibliotekach publicznych, tak? Podlega pod kartę nauczyciela i tak w perspektywie czasu widać, że biblioteka szkolna, oczywiście też w zależności od szkoły oczywiście, ale ma większą swobodę działania, bo on podlega tylko tak naprawdę pod dyrektora, tak? Czyli to, co sobie wymyśli, jakieś akcje, spotkania i tak dalej, po prostu to robi. Natomiast w przypadku bibliotek publicznych, no to jest jakaś taka ścisła zależność, tak? Czyli trzeba mieć zgodę na wszystko, opowiedzieć o wszystkim, tą zgodę właśnie otrzymać, czyli tu jest większa ta zależność, a poza tym też w tej chwili na przykład, jak czytam na forach bibliotekarzy, adepci szkół, powiedzmy jakiś bibliotekarski i tak dalej, pytają się, gdzie łatwiej, gdzie lepiej podjąć pracę, czy w bibliotece szkolnej, czy publicznej, to wszyscy mówią, tylko nie do publicznej. Tylko nie do publicznej. Awans zawodowy polega tak naprawdę na widzimisię dyrektora, tak? Czyli to dyrektora zależy, nie ma jakiejś takiej jasnej ścieżki, że na przykład po zakończeniu jakiegoś szkolenia coś się dostanie, jakieś pieniążki, czy dostaniecie awans właśnie, jeżeli chodzi o stopniowanie zawodowe. Natomiast biblioteka szkolna, tak jak nauczyciel, po prostu podlega pewnym prawom i jeżeli ukończy dany stopień, ma po prostu możliwość awansowania i również finansowego. Więc chociażby dlatego wielu bibliotekarzy uważa, że lepiej pracować w tym momencie w bibliotekach szkolnych. Bibliotekarz szkolny musi mieć przede wszystkim wykształcenie wyższe, ale też musi mieć przygotowanie pedagogiczne, bo bez tego jest niemożliwa praca w bibliotece szkolnej. Ale na biblioteki publiczne dbają o to nadal. Biblioteka na przykład ostatnio czytałam, w Bibliotece Raczyńskiej szukali bibliotekarza, młodszego bibliotekarza. Po prostu wymogi były bardzo mocne, czyli trzeba było po prostu mieć to wykształcenie wyższe albo ukierunkowane, ale z opcją, że skończy się pójść na przykład, nie wiem, po dyplomówkę, czy jakiś kurs bibliotekarski, żeby ta osoba była w pełni przygotowana do wykonywania zawodu. Oczywiście uwolnienie zawodu spowodowało to, że tak naprawdę może każdy pracować, ale ja tutaj też nie mam nic przeciwko temu. Natomiast uważam, że wymogiem powinno być to, jeżeli taka osoba została przyjęta do pracy, żeby miała wymóg ukończenia szkoły bibliotekarskiej albo chociaż kursu bibliotecznego, bo wbrew pozorom ta praktyczna forma zawodu jest bardzo dobra i powinna do tego po prostu przygotować. I dopiero wtedy osoba tak przygotowana, może podjąć pracę w bibliotece i wiedzieć, co robi po prostu, tak? Że to nie jest przypadkowość w tym wszystkim. A niestety, no tak w wielu bibliotekach to tak wygląda w tej chwili. To ma się talent, albo się nie ma, prawda? Natomiast uważam, że umiejętności są bardzo potrzebne i tak naprawdę na własnej skórze my wszystkie przeżyliśmy właśnie, chociażby tą komputeryzację, tak? Wiele osób do tego nie było przygotowanych. Czy chcemy, czy nie chcemy, musieliśmy do tego się nauczyć po prostu. To jak nikt nie kończy jakichś kursów animacyjnych, taki typowy, no a się zrobił, trzeba było bibliotekarza animatorem, bibliotekarza pedagogiem, osobą, która po prostu porusza różne tematy, między innymi chociażby bajkoterapię, którą się stosowało. Tego też trzeba było się nauczyć. Więc siłą rzeczy bibliotekarz to jest taki zawód naprawdę bardzo uniwersalny, wymagający wielu kwalifikacji. Oczywiście to na takiej zasadzie, że można przyjść, robić swoje, na takiej zasadzie, że robię tylko to, co się ode mnie wymaga i wyjść z pracy. A jeżeli ktoś chce naprawdę coś zrobić większego, no to niestety musi cały czas się kształcić. Cały czas dokonywane są jakieś zmiany i my musimy za tymi zmianami nadążyć po prostu. Musimy wiedzieć, co się wokół nas dzieje. No biblioteka w końcu też jest zakładem pracy, więc siłą rzeczy to, że tutaj była zawsze przewaga kobiet, no to też było jakimś tam minusem, tak? Bo wiadomo, kobiety inaczej się zachowują w pracy, inaczej jak jest to, jeżeli jeszcze pracują do tego mężczyźni. Siłą rzeczy, no w przypadku poprzedniego dyrektora to zawsze był wyróżniany właśnie w nas jeden rodzynek, pan Tomek Ławniczak, więc tutaj jako on, jako jeden po prostu mężczyzna, że on tutaj pracuje, oprócz niego oczywiście, ale tak na dobrą sprawę to mówię, to tak typowy zakładzie pracy. To było różnie. Różne były formy, różne były podejścia pracowników. No wiadomo, że to jest też forma taki, a nie inny sposób zorganizowany, czyli jest ta zależność. Tak? I ta zależność też po prostu wpływa na stosunki w pracy. Dobrze zarabiali w porównaniu z nauczycielami na przykład, to były czasów pana Kuronia. Wtedy faktycznie ponieważ mam siostrę nauczycielkę, to ja jako bibliotekarz miałam wtedy więcej niż ona, jeżeli chodzi o finanse, tak? A potem to niestety się zmieniło na jej korzyść po prostu, tak? Więc tak jak mówię, no awans zawodowy tutaj u nauczycieli powoduje to, że te pieniądze są coraz większe, natomiast i też jest takie docenianie po prostu pracownika, bo w nauczycielstwie, jeżeli jest nagroda przyznawana, to jest to nagroda finansowa, to nie jest jakieś uznaniowa, dyplomowa, typu medal i tak dalej, tylko to jest po prostu nagroda finansowa i to jest bardzo też ważnym aspektem przecież każdego pracownika. Oczywiście, że medal jest fajny, dyplom jest fajny, czy tam słowo uznania, ale muszą iść za to środki finansowe, bo to powoduje, że po pierwsze, że się chce, a nawet jeżeli te osoby, które pracują tylko ze względu chociażby na pieniądze, no to też jest aspekt, że on się rozwija, że ta osoba coś robi dodatkowego, bo wie, że dostanie ten awans zawodowy, że dostanie dodatkowe środki. Jak tego nie ma, no to też tego zaangażowania jest mniej po prostu, tak? Tylko jedynie tak jak właśnie Mikser zawsze mówił, że my jesteśmy siłaczkami, nie? No bo faktycznie wiele rzeczy się robiło, nawet nie patrząc jakby na środki finansowe, które się dostaje. Okres pandemii pokazał, przynajmniej ogólnie mi, że można wiele rzeczy odpuścić, zostawić, że jak się ich nie zrobi, to się tak naprawdę nic nie stanie. Styczeń był bardzo potężnym miesiącem tutaj dla nas. Ogromne liczby czytelników, codziennie odwiedziny ponad 100 osób, bardzo dużo działań, które się odbywały i miały się odbywać i w tym momencie, jak wszystko stanęło, to wbrew pozoru poczułam ulgę. Oczywiście nie myślę tutaj o ludziach, którzy zachorowali i tak dalej, broń Boże, natomiast ulga, że coś stanęło, że nie muszę pewnych rzeczy już robić, że może to wszystko poczekać, że to są rzeczy nieistotne w tym momencie, a najistotniejsze było to, żeby w ogóle zachować więź z czytelnikiem, czyli zrobić coś, żeby czytelnicy nie odchodzili. Bo dlatego dbaliśmy o to, że biblioteka nie była za mocno zamknięta, czy za często. Był taki okres, kiedy faktycznie mieliśmy zamknięte placówki, no ale to też wtedy wykorzystywaliśmy na takie rzeczy, które gdzieś tam się cały czas odkładało na bok. A to później, a to później, a to później. I ta góra tych spraw, a to później, po prostu urosła bardzo i ten czas mogliśmy na to wykorzystać. A jednocześnie, żeby właśnie nie stracić tego kontaktu z czytelnikiem, no to zaczęliśmy przygotowywać pakiety na telefon. Czyli czytelnik do nas dzwonił, my przygotowywaliśmy książki, oczywiście biorąc pod uwagę jego zainteresowania, to co widzieliśmy, co on wcześniej wypożyczał. I wbrew pozorom jest teraz grono osób, które nadal tego chcą, żeby zadzwonią, przygotować dla nich książki, bo oni byli tak zadowoleni jak nigdy, kiedy oni sami wybierali. Więc siłą rzeczy to też jakaś taka pozytywna tego była, ale też jak najbardziej straciliśmy też czytelników w pewnym rodzaju, dlatego że wiele osób też przeszło na przykład na inną formę, czyli audiobooki, e-booki, ale teraz widzę, te osoby nadal wracają do nas, więc to nie jest tak, że my ich straciliśmy na zawsze. Z jednej strony było mówione, żeby faktycznie skonsolidować tą bibliotekę, żeby była tylko jedna biblioteka w mieście, że do biblioteki można dojechać autobusem, jeżeli albo też samochodem, natomiast życie zweryfikowało to wszystko. Było pokazanie chociażby te ostatnie lata od czasów pandemii, że niestety autobusy jak na lekarstwo jeżdżą nie takie linie, jakie być powinny, nie łączą jakby tych wszystkich rejonów miasta i tak się i też okres pandemii pokazał, że to, co jest najbliższe nas, to jest najlepsze. I też cały czas przecież ta idea mówiła o tym, żeby powstała jedna biblioteka. Oczywiście potem się mówiło, żeby powstała tylko biblioteka jakby główna, osobna, była miejsce, miała lepszy budynek, lepsze wyposażenie. Ja tego nie neguję w żaden sposób. Natomiast uważam, że każda placówka, które teraz w chwili powstały i jeszcze powinna powstać biblioteka na Skierzeszewie, to powinny być placówki, o które miasto powinno dbać. Bo jeżeli wszyscy mieszkańcy płacą podatki, korzystają ze swoim fytlu, ze swojego sklepu ulubionego, z apteki, z kościoła, to dlaczego nie z biblioteki? I do tej biblioteki właśnie ma być tylko 5 minut drogi. Ta biblioteka powinna być, każda w tym właśnie, tym fytlu powinna być świetnie wyposażona, żeby przyciągała też uwagę i żeby ludzie tam chcieli spędzać czas. Bo wiele niestety jest takich miejsc, gdzie tak naprawdę są noclegownią tylko miasta, tak? Że po prostu jedzie się do pracy, wraca się z powrotem, a nie ma już jakiejś możliwości skorzystania na przykład na danym osiedlu z czegoś innego. I ta biblioteka zaspokaja tą potrzebę właśnie i kulturalną i edukacyjną. Więc siłą rzeczy, jeżeli by miasto postawiło na to, żeby właśnie w tych fyrtlach były te biblioteki dobrze wyposażone, one nie muszą być jakieś wielkie, tak? Natomiast to by powinno być miejsce, o które miasto powinno dbać, bo dba o swoich mieszkańców. Ja zawsze to podkreślałam i zawsze o tym mówię, że biblioteka robi działalność kulturalną, ale zawsze w oparciu o książkę. Ja sobie inaczej po prostu tego nie wyobrażam, bo to nas wyróżnia, nas odróżnia, więc my musimy to robić na książce. Cokolwiek robimy, zawsze podstawą albo musi być książka, albo opracowujemy książkę, albo do tej książki dążymy. Jeżeli to będziemy robić, to biblioteka nie zniknie. Jak wchodził internet do Polski, wchodziły właśnie komputery, rozmawiałam z informatykiem, który już tam ileś tam lat temu powiedział, no za chwilę tych papierowych książek już nie będzie. A sam wydrukował sobie książkę na drukarce, żeby dziecku łatwiej było czytać. Więc to nie jest tak. Książka papierowa zostanie, uważam. Dlatego, że po prostu ludzie chcą coś dotknąć, chcą w łóżku przeczytać sobie książkę, z nią się obudzić, z nią zasnąć. Więc siłą rzeczy ta książka, uważam, że zostanie. Oczywiście też grono ludzi przeszło i przejdzie po prostu na inną formę. Albo też będzie robiło tak i tak, czyli będzie i czytało książki papierową i będzie korzystało z elektroniki. Ja tego nie neguję w żaden sposób. Tym bardziej sama książka przecież zmieniała oblicze, tak? Zupełnie kiedyś wyglądała książka inaczej, wygląda w tej chwili książka inaczej. Jak będzie w przypadku w następnym książka będzie wyglądała, nie wiem, może jakiegoś kryształku, który będziemy sobie wbijać do głowy. To nie wiadomo, jak się to będzie rozwijało. Fantastyka pokazała, że są różne po prostu rzeczy, które mogą się dziać. Natomiast biblioteka nowoczesna, biblioteka tak naprawdę nastawiona musi być zawsze na czytelnika.
Nagranie zrealizowano w ramach projektu Fonoteka – Audiohistoria Gnieźnieńskiej Książnicy, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, edycja 2024.